6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie Państwu. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Tydzień temu o tej porze zamarliśmy, dowiadując się o zamachu na prezydenta, o licznych ranach, o bardzo poważnym stanie. Była nadzieja, były modlitwy, ale nie udało się. Wczoraj prezydent Paweł Adamowicz został pochowany w Bazylice Mariackiej. Wydaje się, że powoli wychodzimy z szoku i niedowierzania, że to w ogóle mogło się stać. Morderstwo w piękny wieczór podczas światełka do nieba, uśmiechnięty, szczęśliwy prezydent Adamowicz i nagła śmierć. Żona Pawła, Magdalena, podczas pożegnania powiedziała m.in. nadchodzi trudny czas, by się pozbierać, by na nowo uporządkować świat, oswoić osierocone miejsce. Śmierć prezydenta Adamowicza najbardziej, najboleśniej dotknęła jego najbliższych, ale dotknęła też i była ciosem dla każdego z nas. W licznych wpisach w mediach społecznościowych można przeczytać m.in. nie mogę spać, jestem rozbity, rozbita, ciągle płaczę. My też musimy pozbierać się po tej śmierci, na nowo uporządkować świat, oswoić osierocone miejsce, ten brak po naszym prezydencie. Jak to zrobić? Jak przejść przez tę żałobę? Jak sobie pomóc? O tym dziś porozmawiamy w nocnych rozmowach, a Państwa i moimi gośćmi są dziś Agnieszka Głuszczyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka jest psycholożką, coachem, terapeutką tańcem i Mariusz Wilk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mariusz jest pedagogiem, terapeutą. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. No i co? Zaczynamy.
Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja.
Grzegorz Turnał, koszula, tekst Tadeusza Śliwiaka. Magdalena, żona Pawła Adamowicza, podczas pożegnania powiedziała: nadchodzi trudny czas, by się pozbierać, by na nowo uporządkować świat, oswoić osierocone miejsce. My wszyscy musimy się zmierzyć z tą pustką, z tym brakiem, z tą pustą koszulą, pustym miejscem przy stole, przy biurku. w naszych głowach, w naszych wspomnieniach. Agnieszka Głuszczyńska, psycholożka, coach, terapeutka tańcem. Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta. Wydawało się, że to co najgorsze już za nami. A to nieprawda, bo teraz dopiero, kiedy już pochowaliśmy naszego prezydenta, zacznie się ten najgorszy czas, mam wrażenie, uświadamiania sobie tego, że to się stało i to jest nieodwracalne.
No tak, jesteśmy teraz w takim etapie, że wszyscy wychodzą pomału z tego momentu szoku, tak? Przyszliśmy taki, no też pomocny bardzo rytuał pogrzebu, wspomnień,
spotkań,
tak? Rozmów wspólnoty. I przychodzimy właściwie do codzienności, tak? Jutro przychodzimy do codzienności i jest to taki no, na pewno mocny moment spotkania się ze swoimi emocjami, z tym, co się dzieje, tak jak powiedziałaś, też z tą pustką, z tym, co zostaje i takie też pytanie właśnie, jak sobie dalej z tym radzić.
Mariusz?
Ten pierwszy okres szoku wiąże się też z takim momentem mobilizacji. No, mobilizujemy wszystkie siły po to, żeby zorganizować właśnie ceremonie pogrzebowe, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby wszystkie sprawy techniczne i organizacyjne uporządkować. To nas trochę ratuje w pierwszym tym momencie, kiedy jest szok, bo wydaje nam się wtedy, że jakoś porządkujemy ten świat, który nagle został zburzony. I tak jak ty, Agnieszka, mówisz, to już się skończyło, już jest mobilizacja. Już pan prezydent jest w kaplicy świętego Marcina i jutro będzie poniedziałek. Wszystko trzeba będzie robić tak samo.
Mój syn 30-letni powiedział, że ta śmierć to była dla niego taka wielka trauma związana z uderzeniem, ugodzeniem w jego wartości, wszystkie wartości. I że tak jak wielu z nas nie może się uwolnić od nawracających scen tego momentu właśnie ze światełkiem do nieba, z przemówieniem przepięknym, radosnym, szczęśliwego prezydenta i z tym wszystkim, co było potem. I to jest ta pierwsza faza, ten pierwszy etap żałoby, czyli ten szok i zaprzeczanie. Czyli to nie może być prawda, mówiliśmy, prawda?
Tak. To rozpamiętywanie jest takim jednym z objawów przechodzenia tego procesu, tak? Że też to jest taki, można by powiedzieć, też sposób poradzenia sobie, żeby trochę odpamiętać, no ale oczywiście to też chodzi o to, żeby w jakiś sposób sobie w głowie pozadawać ileś pytań, żeby uporządkować to bardziej. Też mi się wydaje, że jest to taka sytuacja, że rozum potrzebuje sobie ułożyć, tak, tymi pytaniami i zadając sobie pytania, ale jakby są różne perspektywy, w których możemy patrzeć na tą sytuację. Czy też bardziej taką perspektywę, którą wiele osób już też bardzo uruchomiło, duchową, tak, takiego właśnie, jaka wartość w tym jest, jaka wartość była w śmierci prezydenta i no, jak też możemy wykorzystać tą sytuację do tego, żebyśmy wzrastali, żebyśmy byli na przykład, żyli w zgodzie z tymi wartościami, które są dla nas ważne.
Bo warto powiedzieć, że w momencie, kiedy tydzień temu dowiedzieliśmy się o tym, co się stało, to właśnie się rozsypaliśmy. Rozsypaliśmy się na malutkie cząstki bólu, niedowierzania, przerażenia. Potem następny etap, gniew przychodzi, taka złość.
To złość i gniew też ma nas przed czymś chronić, bo ona powoduje, że jak jesteśmy zagniewani, to jesteśmy zagniewani albo na kogoś, kto to zrobił, albo na rzecz, która się stała, na tą całą sytuację. I w ten sposób budujemy sobie takie fundamentalne poczucie sprawiedliwości, bo złość i gniew pokazuje nam, co jest złe i tego też potrzebujemy i to też w jakiś sposób pomaga.
W jakim my teraz jesteśmy momencie? Minął tydzień, wczoraj pochowaliśmy prezydenta w Bazylice Mariackiej. Pożegnaliśmy się z nim. Tysiące, tysiące ludzi, którzy przyjechali z całej Polski. Właściwie cała Polska żegnała prezydenta Pawła Adamowicza. W jakim momencie żałoby, bo warto, żeby powiedzieć, że są te etapy żałoby, że możemy się czuć właśnie tacy pomieszani, labilnie emocjonalnie. Od przerażenia, przygnębienia, smutku po złość, od płaczliwości po niezgody i właśnie łapanie się jakiejś wartości, która wynika z tej strasznej sytuacji.
Słyszałem jakiś czas temu takie zdanie, niestety nie pamiętam, kto powiedział, a szkoda, bo brzmi mądrze, że kryzys jest zbyt straszny, żeby go nie wykorzystać. I oczywiście, że my byśmy wszyscy chcieli, żeby ta tragiczna śmierć nas czegoś nauczyła i żebyśmy mogli ją, jak to zostało powiedziane, wykorzystać do tego, żebyśmy byli lepsi. Zresztą też takie słowa podczas ceremonii pogrzebowej padały.
Tak, z ust prawie każdego z przemawiających.
Prawie z każdego przemawiających. Natomiast na to jeszcze trochę. No teraz byśmy chcieli tak od razu, żeby było dobrze, ale my nadal nie dowierzamy. Ja nawet wczoraj podczas ceremonii pogrzebowych spotkałem kilka osób, które mówiły, że nie, to się nie mogło stać.
Czyli ciągle pierwszy etap, prawda? To, żałoby. To niedowierzanie, zaprzeczanie,
też,
szok.
Tak z własnego doświadczenia zawodowego wiem, że te cztery czy pięć faz żałoby, bo różnie można na to patrzeć, one nie przebiegają u każdego w takim samym czasie. Że każdy potrzebuje swojego czasu i swoich myśli, które przejdą przez głowę i swoich uczuć, które przejdą przez serce, żeby przejść do kolejnej fazy. Błędem byłoby przyspieszanie tego wszystkiego. Chociaż błąd to nie jest za dobre słowo.
Ale to bardzo ważne, co mówisz.
Krzywda wyrządzona na sobie samym. Gdybyśmy tak szybko wszystko chcieli przejść i dojść do tej ostatniej fazy odbudowywania.
I akceptacji.
Tak, no też nieprzypadkowo mówi się o tym roku, tak? O przechodzeniu żałoby poprzez rok, tak? W różnych tradycjach religijnych jest to przeważnie rok, więc to jest takie danie sobie czasu na skontaktowanie się ze swoimi uczuciami. Myślę, że teraz to jest właśnie taki czas, kiedy większość osób będzie po prostu opłakiwała i spotykała się z tą pustą koszulą, z tym smutkiem. Myślę, że też właśnie szczególnie rodzina, współpracownicy, tak, gdzie przy takim przejściu do życia codziennego. I to jest naturalne też, że jest smutek, jest opłakiwanie, jest przeżywanie też tej pustki w sobie.
Może powiedzmy w takim razie o tych pięciu etapach żałoby, bo myślę, że dla wielu z nas to jest ważne. Dla każdego osobiście w innym tempie, tutaj jak Mariusz powiedziałeś, ale więc ten pierwszy moment szok i zaprzeczanie, czyli mówimy, to nie może być prawda. Tak jak do tej pory wielu z nas mówi, nie, no to nie może być prawda, to się nie mogło wydarzyć, to zbyt straszne, żeby się wydarzyło. Drugi etap to jest właśnie gniew, złość, jak to się mogło stać, to niesprawiedliwe, nie zasłużył na to. Da? Wtedy ten gniew. Trzeci etap to takie targowanie, można było temu zapobiec, gdybyśmy coś zrobili, coś inaczej, to mogłoby się nie stać. Cofamy ciągle te taśmy, cofamy, że gdyby trochę później, a gdyby trochę wcześniej, a gdyby większa tam ochrona, i tak dalej.
To jest w tym jeszcze takie też szukanie być może tak winnych, tak, że można było jeszcze coś zrobić, zapobiec i tak dalej.
Czyli to trzeci etap, targowanie. Czwarty, depresja, czyli takie uświadomienie sobie ostateczności tego wydarzenia i takie poczucie, to wszystko nie ma sensu. Taki ogromny smutek. To jest taki moment, kiedy spadamy na to dno rozpaczy, że już nie ma szoku, nie ma niedowierzania, bo już dociera do naszej świadomości bez mechanizmów obronnych, że to się wydarzyło i się już nie odstanie. To jest ten czwarty etap. No i potem najtrudniejszy etap, na który chyba czeka się najdłużej. Właśnie też każdy potrzebuje swojego czasu, bo to jest bardzo trudny etap akceptacji, co oczywiście nie znaczy aprobaty. Akceptacji, czyli to się stało i nic z tego nie zmieni. Muszę pogodzić się z losem.
Takiego uznania, że to się dokonało. Że
to ale to bardzo dużo czasu musi upłynąć, myślę, przede wszystkim dla tych najbliższych, ale też dla każdego z nas, żeby tak naprawdę w taki przerobiony, jak to mówią psychologowie, sposób dojść do tego etapu akceptacji. Na razie wracamy do pierwszego, do drugiego etapu: szok, zaprzeczanie, gniew, niedowierzanie. O tym, jak sobie możemy z tym poradzić, co możemy zrobić. Już trochę tutaj mówiliśmy, spotykamy się, byliśmy razem, układaliśmy największe serce świata, uczestniczyliśmy w kondukcie żałobnym w pożegnaniu prezydenta. Dzisiaj też piękna uroczystość, msza w kościele świętego Jana z muzykami. No, najróżniejsze przejawy tego radzenia sobie z tą sytuacją, ale zagrajmy 603-06-06-06. Dziś mówimy o tym, jak się pozbierać po tym wszystkim. Jak na nowo uporządkować nasz świat, który przecież zmienił się zupełnie. Oswoić to osierocone miejsce.
Kieszeń dla naszych duchów.
nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23 w studiu Agnieszka Głuszczyńska, psycholożka, coach, terapeutka tańcem i Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta. Dziś rozmawiamy o tym, jak się pozbierać po tym, co się wydarzyło, jak na nowo uporządkować świat, jak wreszcie przeżyć tę żałobę, jak sobie z nią poradzić, każdy z nas z osobna. Mówiłam o takich pięciu etapach żałoby według psychologii zachodniej, ale też są różne inne perspektywy patrzenia na odejście.
Jasne. Mi zawsze przypomina się to, w jaki sposób żałoby traktowali Indianie prairie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Oni nie mieli, niektóre plemiona nie miały określonego czasu żałoby. Po prostu szaman przyglądał się osobie, która była w żałobie, która straciła kogoś bliskiego, obserwował, patrzył, co ta osoba robiła, w jaki sposób funkcjonowała, czy zaczynała już funkcjonować w taki sposób jak przed żałobą. I kiedy widział, że ta osoba szła już do życia i była i chciała już być wśród żywych, podchodził do niej i mówił, wiesz, żałoba ci się skończyła. I wtedy ten człowiek szedł do życia. Natomiast ten szaman musiał zobaczyć, że osoba w żałobie zaczyna już żyć, zaczyna być, zaczyna rozmawiać z ludźmi, zaczyna porządkować, zaczyna funkcjonować tak, albo prawie tak jak przed stratą kogoś bliskiego. I my też pewnie u siebie będziemy musieli widzieć takie rzeczy, że podam przykład. Rozmawiałem z panem, który ma kilkuletniego syna, który jest młodym, bardzo utalentowanym sportowcem. I ten pan miał umówioną wizytę z panem prezydentem na temat tego sportowca. I ten mały chłopak zapytał, tato, to już nie będziemy rozmawiać z panem prezydentem? No i tata mu powiedział, że już nie. I pewnie ten mały chłopiec też za jakiś czas zrozumie, że to nie było możliwe i dalej będzie trenował wytrwale ten sport, który najbardziej lubi. I tata mu powie, wiesz, synu, już żałoba ci się skończyło.
Ja myślę, że bardzo ważne w tym czasie jest, żeby nie bać się tych emocji, żeby dopuszczać je do siebie, żeby dać się bólowi wyboleć.
Tak jest. Czy też każdy z nas może mieć trochę inny sposób. Takie dni się będą bardziej zamykali do środka, spotykali się bardziej ze sobą albo izolowali od innych osób. Inni będą bardziej potrzebowali porozmawiać, żeby wypowiedzieć to wszystko, co boli, czy powspominać. Też taki sens jest właściwie tego czasu spotkań rodzinnych, na przykład, tak, pokazywania zdjęć, wspominania, żeby tak jakby odpamiętać ślady po tej osobie. Ale też właśnie wielu z nas będzie zapytało się po prostu, jaki jest sens mojego życia, bo z czym my się tutaj spotykamy, to jest oczywiście z tym, że poprzez śmierć jednej osoby my się spotykamy też ze swoją śmiertelnością, więc zadajemy sobie pytanie, jaki w ogóle jest sens mojego życia i osoby, z której się ze mną kontaktowały przez ten tydzień, rodzice na przykład młodych osób, mówiły, no ale jak ja mam teraz powiedzieć dziecku, że ono ma iść do szkoły, tak? Jak ono mówi, nic nie ma sensu, nic nie ma wartości. I myślę, że to jest też w ogóle jakiś też temat taki bardziej też społeczny, żebyśmy zaczęli sobie zadawać pytanie, jakimi wartościami żyjemy, co jest dla nas ważne, co chcemy, żeby w tym życiu było. I no, jaki jest taki cel też, być może na takim nawet planie duchowym, po co tutaj przyszliśmy. I myślę, że to jest też no, piękno tej sytuacji, że w tak masowy sposób zaczniemy sobie to pytanie zadawać i odpowiadać na to pytanie.
Tak, bo śmierć nagła, niespodziewana, okrutna kogoś bliskiego nam, ważnego, aktywizuje też w nas lęk przed własną śmiercią, przed własną kruchością, przed własnym przemijaniem. No. I teraz pytanie, co z tym zrobimy?
No, spotykamy się po pierwsze z taką swoją bezradnością, bezsilnością i tym, że jesteśmy no, tutaj na tej ziemi przez jakiś czas. Myślę, że tutaj mogą być różne też sposoby, czy możemy czerpać różne inspiracje, tak też jak Mariusz powiedziałeś, z różnych tradycji. Są też tradycje takie duchowe, które mówią o tym, na przykład, żeby patrzeć, że nasza dusza ma jakiś plan, tak, że przychodzimy tutaj po coś i że jest jakiś też sens tego przyjścia naszej duszy, że po coś jesteśmy, chociażby, żeby, nie wiem, inspirować innych, kochać innych, czegoś się nauczyć, wyciągnąć być może jakąś lekcję o wartości naszego życia i możemy też właśnie z tej perspektywy duchowej sobie bardziej radzić, patrząc.
Szymon z Bajina, stały słuchacz, pisze: kilka minut po tym zdarzeniu zamarliśmy, przypominaliśmy sobie sytuację, która się wydarzyła ze mną. Pan Szymon był bardzo chory, otarł się o śmierć. Na szczęście udało mi się przeżyć. Żona też strasznie przeżywała i walczyła o mnie. Nam się udało, jednak to, co zobaczyliśmy w minioną niedzielę, to rozsypaliśmy się i zamarliśmy. Magdalena i Szymon z Banina, pozdrawiamy serdecznie. 600-306-0606. Poza tym, że zaczniemy myśleć nad sensem naszego bycia tutaj i tego, co możemy zrobić, jakie wartości w nas są, jak możemy sobie pomagać na co dzień. To tak niedawno, dopiero wczoraj odbyła się uroczysta ceremonia pożegnania, pogrzeb prezydenta Adamowicza, a jutro poniedziałek. Rzeczywiście, tak jak powiedzieliście, trzeba zacząć żyć jednocześnie. Bardzo ważne, żeby nie spychać tych emocji gdzieś, smutku, żalu, łez, gdzieś nie odsuwać ich od siebie, nie powstrzymywać tego. Mam takie wrażenie.
Jasne. Jurek Malibruda, znana postać, kiedyś powiedział o cierpieniu bardzo proste zdanie, że cierpieniu po prostu trzeba dać przez siebie się przewalić, żeby ono przeszło. Dlatego, że i tak przegramy z tym cierpieniem. Jeżeli ono jest, to jest. Jeżeli będziemy próbowali go zwalczyć i udawać sami przed sobą albo i przed światem, że go nie ma, to w tej walce polegniemy. To będzie dodatkowa frustracja. Czyli pozwólmy temu, co w nas jest, po prostu przez to przejść. I tak jak ta Agnieszka mówisz, niektórzy będą potrzebowali do tego innych osób, niektórzy będą potrzebowali innych osób, niektórzy będą potrzebowali skontaktować się sami z sobą, odpowiedzieć sobie na różne ważne pytania, albo choćby je zadać, bo na niektóre nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Być może sami będziemy musieli ułożyć sobie naszą relację ze śmiercią, bo przecież i tak każdy z nas umrze. To są właśnie takie rzeczy, żeby to wszystko przez nas przeszło. I jakby to Jurek Malibruda powiedział, i już.
Ważne, że jeśli mamy ochotę, żeby rozmawiać o tym, wspominać, to żeby o tym mówić. Kiedy mamy ochotę na płacz, żeby płakać, ale też czujemy często złość, więc jak mamy ochotę, nie wiem, pokrzyczeć, powygrażać, nie wiem, losowi, to też w takich bezpiecznych warunkach możemy to zrobić, bo też warto powiedzieć o tej mnogości, całym wachlarzu emocji, które mogą w tym czasie nami targać.
Jasne, to jest cały wachlarz. Dalaj Lama też powiedział takie fajne zdanie o tym, kiedy go małe dzieci zapytały: Lamo, Lamo, co ty robisz, jak jesteś zły? A Lama odpowiedział jedno słowo: krzyczę. Więc krzyczmy, kiedy musimy pokrzyczeć, ale też pamiętajmy o tym, żeby tym, co robimy, też nie krzywdzić nikogo innego dookoła. Żeby ta złość była tylko pokazana, a nie wchodziła w czyn, bo to będzie wtedy okropne.
Ta sytuacja i te etapy żałoby, które przed nami, zajmują naszą psychikę, nasze emocje, w związku z tym nasze ciało. Co z tym ciałem, Agnieszko? Ty jesteś specjalistką tutaj od połączenia duszy i ciała.
No właśnie, patrzymy też w takim podejściu holistycznym na to, że mamy emocje, mamy ciało, które gdzieś właśnie jest tym nośnikiem tych emocji. Najczęściej w ciele zapisujemy emocje. I tutaj taki jest też, co ja tutaj zauważam, że my zamarliśmy, tak? Więc to, żeby odmrozić ciało, móc pomóc wyjść chociażby gniewowi, czy złości, czy smutkowi, potrzebujemy bardziej też uruchomić ciało, czyli wyjść z tego zamarcia i na przykład obserwując zwierzęta, jest to taki sposób, że można wytrząsać ciało, tak jakby, tak się też mówi o tym, że dlaczego sarny nie umierają na atak serca, kiedy są gonione przez zwierzę i przeżywają duży stres, ponieważ mają taki naturalny mechanizm budowany, żeby wytrząść ciało, żeby takie drżenie wprowadzić w ciele. I to jest też taki dobry sposób na to, żeby w pierwszej chwili, na przykład takiego szoku czy zamarcia, po prostu pozwolić rozluźnić ciału, rozluźnić je, wytrząść, wyskakać, wykrzyczeć, tak jakbyśmy po prostu chcieli, nie wiem, jakiś szalony taniec zatańczyć z wytrząsaniem do, nie wiem, do bębnów, do rytmu bębnów, czy do jakiegoś, nie wiem, heavy metalowego utworu, gdzie można skakać. Po prostu w ten sposób pomóc wyrzucić emocją. I też naturalnie to jest tak, że tak zwany shaking w terapii tańcem to się nazywa, czyli wytrząsanie w tej fazie takiego w ogóle odreagowania w każdej właśnie sytuacji też stresującej jest bardzo, bardzo pomocne.
Tak, bo ciało zamiera, czyli właściwie się tak zamraża, czyli
zamraża, tak.
Napinają się wszystkie mięśnie karku, dłoni, rąk, nóg. No właściwie jesteśmy tacy usztywnieni w tym zamarciu. Prawda? Z tego bólu, z tego nieszczęścia, z tych wszystkich emocji, które nas obsiadają. I to, o czym mówisz, to, żeby uruchomić to ciało, żeby pomóc temu ciału, wpływa na to, że te emocje zaczynają przez nas przepływać i możemy je jakoś uwalniać.
No też w zależności od jakie emocje czujemy, bo tak jak mówiliśmy tutaj na przykład o złości, tak, to naturalnym pójściem jeżeli idziemy za ciałem, no to dziecko ma także tupie, tak, czyli jak jestem zły, to tupie, więc też tupanie pozwala, takie intensywne, czy uderzanie rękoma, nie wiem, tak jest metoda terapeutyczna chociażby, że się rakietą w tapczan uderza, żeby wyzwolić tą złość i gniew.
Uwolnić,
tak? Uwolnić, wtedy też te emocje szybciej uwalniamy, ale też nie robimy nikomu krzywdę. Natomiast potrzebujemy ekspresji. Jeżeli tych emocji nie wyrazimy, no to one zostają w naszym ciele i bardzo często kumulowane powodują chroniczne choroby, chroniczne też taki, no to są takie chroniczne skutki stresu, które gdzieś się mogą odezwać później.
Choroby psychosomatyczne.
Tak. Mhm.
Tak naprawdę każda choroba może być chorobą psychosomatyczną, bo jeżeli będzie wynikiem tego co w sobie zatrzymamy. Ja mam takie przekonanie, że jeżeli świat dostarcza nam takich strasznych rzeczy, na które nie mieliśmy żadnego, absolutnie żadnego wpływu, choć oczywiście też takie pytania się będą pojawiać, ale tak naprawdę nie mieliśmy na nie wpływu, to a my zaczynamy z tego cierpieć, z tego powodu cierpieć, to naprawdę trzeba pozwolić i trzeba oddać światu tego, co nie nasze. To nie my spowodowaliśmy to wydarzenie. To nie my chcieliśmy, żeby było nam teraz smutno i to nie my chcieliśmy teraz cierpieć. To też oddajmy na zewnątrz. Choć pilnujmy się i bardzo się pilnujmy tego, żeby teraz nie zrzucać odpowiedzialności na innych i żeby szukać winnych.
No i właśnie, szukanie teraz jakiejś nadziei na przyszłość, na odbudowanie tej przyszłości, na uporządkowanie, odbudowywanie na nowo świata. O tym za chwilę porozmawiamy, bo też człowiek ma, całe szczęście zresztą, ma w sobie taki mechanizm, że nawet w tej ciemności, w tym zamarciu szuka iskierki nadziei, jakiegoś poczucia sensu. I te głosy, całe szczęście, pojawiają się coraz bardziej, żeby z tej tragicznej sytuacji wypłynęło jakieś dobro. Mm. O tym za chwilę porozmawiamy. 603-06-06-06. Rozmawiamy o etapach żałoby, o tym, jak na nowo uporządkować nasz świat, każdego z nas, każdego z osobna, jak oswoić to osierocone miejsce po odejściu, po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Agnieszka Głuszczyńska, psycholożka, coach, terapeutka tańcem i Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta, są Państwa i moimi gośćmi w Nocnych Rozmowach w Radiu Gdańsk.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence.
Szymon z Banina pisze jeszcze, ten utwór większości z nas pozwala zrozumieć. Ja myślę, panie Szymonie, że ułatwia może przeżywanie, jakoś tak zanurzenie się w tej sytuacji, bo zrozumieć bardzo trudno. Odejście, brak, nagły. Kasia pisze, dobry wieczór, cieszę się, że mówicie w radiu o tym, jak można sobie poradzić w sytuacji żałoby, w jakiej od prawie tygodnia jesteśmy. To bardzo ważne. Bez żałoby nie ma dalszego życia. Wiem to z własnego doświadczenia. Agnieszko, mówisz, że zwracały się do ciebie mamy czy rodzice dzieci. Jak długo dzieci mogą nie chodzić do szkoły, jeśli teraz nie chcą? Mówią, że wszystko jest bez sensu.
No to jest też związane z tą fazą szoku i ja też rozumiem, że czasami chcemy przyspieszyć rozwiązanie, tak, żeby przejść bardziej w działanie, w zadania. Natomiast niektóre osoby będą potrzebowały bardziej czasu dla siebie i żeby oddać pewne obowiązki i moje też takie było pytanie, no, nie wiem, co by się stało, jakbyś pozwolił temu dziecku przez tydzień nie chodzić do szkoły, żeby mógł przejść ten proces żałoby, tak, jakby w taki wewnętrzny, czy też poszukiwania tych wartości stojących za tą sytuacją. No i mamy mówiło właśnie, no nic by się wielkiego nie stało, tak, tylko że ja się boję, że to dziecko się zapadnie i będzie miało głęboką depresję, jakby też nie rozumiejąc, że czasami takie skierowanie się do środka, dostanie wsparcia takiego od mamy, posiedzenie w domu, posłuchanie jakiejś fajnej muzyki, wyryczenie się będzie właśnie pomocne.
Ale to też bardzo ważne, myślę, żebyśmy my dorośli wspierali w tym momencie dzieci, byli
tak,
przy nich.
Tak, oczywiście, tak, dlatego też no, robienie różnych takich przyjemnych rzeczy, dobrych rzeczy, też kreatywnych, budujących pomaga. Ja też tutaj mamą radziłam takie aktywności. Okej, no to niech dziecko pisze, tak, wypisze te emocje, niech narysuje, niech zatańczy, niech, nie wiem, znajdzie jakiś utwór, który pozwoli, na przykład, tak jak tutaj przed chwilką utworu słuchaliśmy, pobudzić na przykład emocje, żeby wypłakać do tego utworu i możemy się umówić na jakiś czas, tak, nie wiem, że będzie to trwało tydzień, a po tygodniu, jeżeli czuję, że mimo mojego wsparcia jako rodzica dziecko dalej nie idzie, no to wtedy mogę szukać bardziej pomocy specjalisty, ale wydaje mi się, że przy takim uważnym kontakcie z rodzicem, no też jeżeli on sobie dobrze radzi z tym procesem przechodzenia żałoby, tydzień nic się złego naprawdę nie stanie.
Myślę, że ważne jest, żeby niczego tutaj nie przyspieszać, tak, prawda?
Tak. My na początku, po tym szoku, zaczynamy składać deklaracje i na zewnątrz, i sami sobie zaczynamy coś obiecywać. Padają takie słowa, teraz będę lepszym człowiekiem, teraz będę bardziej uważał na to, co mówię, w jaki sposób mówię. Teraz będzie tak i tak i zrobię to, a tamtego na pewno nie zrobię. I oczywiście to są potrzebne rzeczy, bo one trochę nam, trochę nam pomagają w takim stworzeniu wizji i trochę lepszego świata. Natomiast są to deklaracje bardzo często składane po to, żeby siebie ratować, a nie po to, żeby ten świat faktycznie był lepszy. One nas na chwilkę ratują, bo wizja zaczyna być dobra i super. Natomiast to nie są jeszcze deklaracje przemyślane, to nie są jeszcze takie deklaracje, które na pewno wprowadzimy w życie. Ja usłyszałem takie zdanie w środę, czyli dwa dni po śmierci pana prezydenta, że teraz będę uważał na to, jak zachowuję się na drodze i już się nie wścieknę na kierowcę, który mi zajedzie drogę. I super. Super, że zaczynamy widzieć w sobie też pewne rzeczy, tylko powróćmy do tej deklaracji za jakiś czas i sprawdźmy, na ile to jest możliwe.
No właśnie tak się zastanawiam, co musiałoby się wydarzyć w tej sytuacji, żeby te deklaracje nie były płonnymi.
Jasne. Im więcej będzie w nas zgody, im więcej będzie w nas zgody na to, że i smutek, i żal, i złość, i gniew są naturalnymi reakcjami na nienaturalną sytuację, im bardziej sobie pozwolimy na to, żeby to przeszło, tym większe szanse będą na to, że deklaracje, które potem padną z naszych ust, będą spełnione. Nie przyspieszajmy wszystkiego. Pozwólmy rzeczom dziać się po swojemu i w swoim tempie. Naprawdę będzie lepiej. To wszystko, co się z nami dzieje teraz, jest naturalną, jeszcze raz powtórzę, jest naturalną reakcją na nienaturalną sytuację.
Natomiast mi się też wydaje, że te deklaracje też są związane z tym, że zastanawiamy się nad tymi wartościami naszego życia i chcemy żyć według tych wartości.
I chcemy być dobrzy.
Chcemy być dobrzy, tak, więc samo też pomału nazywanie sobie, jakie mam wartości w życiu, co jest dla mnie ważne i pewne już głosy były, tak, jakby co, według jakich wartości chcemy teraz żyć jako gdańszczanie chociażby. I spisanie tych wartości, zobaczenie, jak ja te wartości mogę przełożyć na pewne działania później, aktywności. Tak? Czyli żeby to nie były tylko jakieś deklaracje, tylko okej, no to jak mogę w najprostszy sposób przełożyć tą wartość, nie wiem, miłości, tak, w codzienne życie.
Wspólnoty, wspierania, otwartości.
I czasami to chodzi o to, że ktoś ma refleksję, okej, no to będę godzinę dłużej spędzał czas z moimi dziećmi, z moją rodziną. Bardziej będę uważny, kiedy jestem w kontakcie z moimi dziećmi. Także to mogą być pobudzenie takiej refleksji mocnej w sobie, jak chcę żyć dalej.
I ważne jest to, żeby nie umknęło nam po tygodniu, dwóch, trzech czy miesiącu, kiedy nie daj Bóg wszystko wróci do tej niedobrej normy, niedobrej praktyki, tego, co w nas złe.
Natomiast ja byłbym zwolennikiem pilnowania tej nadziei i pielęgnowania tej nadziei, że to jednak będzie trochę lepiej. To, o czym wcześniej wspomniałem, że kryzys jest zbyt straszny, żeby go nie wykorzystać, ale przeżyjmy go i wtedy zróbmy z niego użytek. Bo czegoś się nauczyliśmy, coś zobaczyliśmy i to, co Agnieszko mówisz, tak, no, przekujmy to w praktykę takiego dnia codziennego.
Każdy we własnym zakresie, nawet jeśli to miałoby być to, co mówiłaś, pół godziny, godzinę dłużej z bliskimi albo częściej prawdziwie bycie razem, a nie obok siebie.
Tak, oczywiście.
Okazywanie sobie życzliwości. Okazywanie sobie sympatii na co dzień, uśmiechanie się. No ja mówię o takich zupełnie podstawowych, wydawałoby się banalnych rzeczach, ale żeby częściej to była serdeczność i życzliwość do innych niż wrogość i powarkiwanie.
My też, no zobaczcie, to też zobaczyliśmy, że potrzebujemy wspólnotowości, tak, że ludzie w takich kryzysowych sytuacjach gromadzą się, spotykają się. To jest też taki naturalny sygnał, że my potrzebujemy bardziej wspólnotowości, że my odeszliśmy od tego, że żyjemy w takich, no nawet nie, czasami nie lokalnych społecznościach, ale warto wracać do tych lokalnych społeczności, do budowania sobie też takiego systemu w ogóle wspólnoty, wsparcia, spotykania się, nie tylko w trudnych sytuacjach, ale w takich codziennych, dających radość, dających więcej energii, więcej optymizmu.
Utopia, kraina szczęśliwości, człowieku, bracie, siostro, bądź mej duszy zwierciadłem, miłością, ciszy. A propos piosenki Sound of Silence napisała pani Ewa. A Iwona pisze, 4 godziny czekałam w ECS-ie, żeby oddać hołd prezydentowi. Uczestniczyłam w ostatnim spacerze pana prezydenta ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej i w pogrzebie. Czułam ogromną wewnętrzną potrzebę, żeby tam być. Łzy same płyną po policzkach. Jak słyszę utwór The Sound of Silence, to mam dreszcze, pisze Iwona. Nie jest pani sama, pani Iwono. Myślę, że większość z nas przy tym utworze już zawsze będzie miała przed oczami moment ten, kiedy spotkaliśmy się wszyscy na Długim Targu i kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy w tym wykonaniu ten fantastyczny utwór. Przeżyjmy tę żałobę, tak żeby rzeczywiście z tej sytuacji, która tak bardzo wszystkich nas dotknęła, wypłynęło jakieś trwałe dobro, trwała wartość w każdym z nas. W każdym z nas. Agnieszka Głuszczyńska, psycholożka, coach, terapeutka tańcem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta. Jutro będziemy na nowo porządkować swój świat. Już w zupełnie innych realiach i okolicznościach, ale bądźmy w tym wszystkim razem, bardziej się łącząc niż dzieląc.
Tak, budujmy te wspólnoty i pięknego porządkowania w sobie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Bogusławski program zrealizował. Kłaniam się Państwu pięknie. Spokojnej nocy życzę. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.